Naszym gościem jest pan Sławomir Horbaczewski, ekonomista. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu, i szczęść Boże radiosłuchaczom.
Patrzymy na konflikt za naszą wschodnią granicą. Z różnych aspektów dzisiaj spoglądamy. Z tego ekonomicznego punktu widzenia chcemy popatrzeć. Jako ekonomista chciałbym pana poprosić o wytłumaczenie nam i wszystkim słuchaczom, o co chodzi w sankcjach, które zostały nałożone. Szczególnie mam tutaj na myśli odcięcie Rosji od tego SWIFT, a także o ten paraliż aktywów banku centralnego. Wiemy, że to nie wszystkie aktywa, wiemy, że też jakoś to jest częściowe, ale uderza w rosyjską gospodarkę, ma uderzyć w tę gospodarkę. Więc może na początek, na czym polega takie odcięcie od tych dwóch ważnych rzeczywistości?
Tak, no w ogóle sankcje jako sankcje mają swój początek jeszcze w bardzo zamierzchłych czasach. One zawsze były uważane za coś, co nie tyle jest karą, co karą za naruszanie praw człowieka przede wszystkim, za jakieś agresywne zachowania się lub w ogóle wchodzenie w sferę wolności innych, za naruszanie wolności innych, tylko jest narzędziem do przywrócenia prawidłowego zachowania. I w szczególności sankcje ekonomiczne, czyli restrykcje, jakieś ograniczenia, które są nakładane na gospodarki danego kraju czy kraju w ogóle przez inne kraje lub państwa, są używane, wykorzystywane w bardzo wielu sytuacjach międzynarodowych. Ja przypomnę jeszcze w V wieku przed naszą erą, pierwszy raz jeszcze w Grecji zostały takie sankcje nałożone. Z danych naukowych wynika, chyba po raz pierwszy w ogóle w historii odnotowano, na miasto Megara, które jest nad Morzem Egejskim, oczywiście szlaki wodne, odcięcie możliwości czerpania korzyści z handlu, de facto z handlu. I oczywiście sankcje jako sankcje, one przede wszystkim muszą być tak skoordynowane wobec danego państwa czy grupy państw, żeby były skuteczne. Bo pamiętajmy o tym, że sankcje są nakierowane na kogoś innego za naruszanie prawa, ale one są adresowane do własnych obywateli, do własnych firm, przedsiębiorstw, żeby nie wchodziły w relacje określonego typu z kimś, na kogo te sankcje nałożono. I SWIFT, czyli to jest Stowarzyszenie dla Komunikacji Finansowej, Telekomunikacji Finansowej pomiędzy bankami, Światowe Stowarzyszenie, to jest coś, co od 1973 roku ubiegłego wieku funkcjonuje, ma siedzibę w Belgii, w Brukseli i służy przeprowadzaniu, umożliwia szybsze, łatwiejsze, sprawne przeprowadzanie transakcji pomiędzy bankami. A z kolei firmy, które między sobą handlują, płacą za swoje usługi, towary lub przekazują sobie płatności chociażby pomiędzy sobą, również poszczególne gospodarstwa domowe, ludzie, robią to poprzez banki. A te z kolei banki poprzez SWIFT. I teraz SWIFT funkcjonował jeszcze przed internetem, przypomnę, od 1973 roku. Kiedyś było takie urządzenie jak Telex wykorzystywane. I do SWIFT-u się wszyscy tak przyzwyczailiśmy, że naturalną koleją rzeczy nikt w ogóle nie myślał nawet o tym, że SWIFT może nie funkcjonować. Dlatego mówi się o swoistej bombie atomowej, jaką jest odcięcie możliwości korzystania ze SWIFT-u, czyli tego rozliczania płatności pomiędzybankowych, międzynarodowych dla banków rosyjskich. No i druga rzecz, oczywiście zamrożenie aktywów banku centralnego, Banku Rosji. Też nikt nie brał tego pod uwagę, bo do tej pory tak dobrze, mądrze skoordynowane sankcje i jednolicie w tym samym czasie wprowadzone nie miały miejsca. Sankcje towarzyszą nam od bardzo wielu wieków, w szczególności w XX i XXI wieku są bardzo często wykorzystywane wobec różnych państw, ale głównie w obszarze handlowym. Tutaj po raz pierwszy sięgnięto w bardzo, jak powiedziałem, mądry, rozsądny sposób do sankcji na rynku finansowym, skoordynowanych pomiędzy państwami. Brakuje nam właściwie tylko jeszcze Szwajcarii, żeby się do tego przyłączyła. To jest bardzo istotne. No i tutaj Chiny stoją na obydwu nogach, tak jakby nie bardzo wiedzą, co mają zrobić, mocno się zaparły, więc natomiast wszystkie inne państwa, które są istotne, jeżeli chodzi o międzynarodowy rynek finansowy, przyłączyły się do tych sankcji w sposób jednolity. To moim zdaniem jest bardzo ważne, bo to rzeczywiście stało się skuteczne. No, też pamiętajmy o tym, że Bóg dał nam wolność po to, żebyśmy mogli innym przyjść z pomocą, a to jest forma przyjścia z pomocą narodowi ukraińskiemu bez wszczynania samemu działań wojennych. Czyli to są środki przymusu, ewidentnie, ale środki przymusu nie będące wojną. I jeżeli teraz mówimy o w ogóle sankcjach jako sankcjach ekonomicznych czy gospodarczych, to one mogą być pierwotne, czyli mówimy o sankcjach, które są nakierowane bezpośrednio na wymuszenie określonego zachowania albo na zakazanie dostępu do jakichś usług. Tu mamy ewidentnie do czynienia z zakazaniem dostępu do usług finansowych rozliczających transakcje. I dzięki temu pojawią się również sankcje poboczne, wtórne. No bo przecież jeżeli ktoś nie będzie mógł rozliczać transakcji, chociażby Rosja nie będzie mogła rozliczać swoich transakcji eksportu gazu czy ropy naftowej, no to siłą rzeczy pojawi się efekt poboczny. Nikt nie będzie handlował z Rosją, znaczy nikt w takim szerokim pojęciu tego słowa, bo oczywiście tutaj niestety wszyscy jeszcze do tych sankcji nie przystąpili. Nikt nie będzie handlował ropą czy gazem, dlatego że no przecież Rosja nie będzie w stanie zapłacić za tą ropę czy gaz. Rosja też nie będzie mogła importować wielu towarów, no bo nie będzie mogła za nie zapłacić, nawet gdyby chciała zapłacić, gdyby ktoś chciał z Rosją tymi towarami handlować. Czyli poprzez takie sankcje my wymuszamy ochronę wartości ogólnoludzkich i ponadczasowych. Korygujemy czyjeś postępowanie i moim zdaniem już widać efekty tych sankcji, chociażby to, że giełda w Moskwie dzisiaj się w ogóle do tej pory nie otworzyła i dzisiaj się już nie otworzy. To jest oficjalny komunikat Banku Centralnego Rosji, że giełda dzisiaj moskiewska się nie otworzy. A widać efekty tych sankcji na potężnym spadku notowań największych firm rosyjskich, bo one są równocześnie notowane na przykład w Londynie czy we Frankfurcie. Tam spadki są 70-procentowe. Czyli to są spadki nie do tej pory niespotykane. Wiele z tych firm ma swoje notowania na rynku giełdowym poniżej w ogóle dotychczasowych jakichkolwiek wartości, albo najniższe wartości od wielu lat. I to spowoduje kolejne poboczne skutki tych sankcji. Mianowicie właściciele, potężni oligarchowie rosyjscy nie zdzierżą tej sytuacji, nie wytrzymają. Oni zaczną wymuszać, już się zaangażowali, będą wymuszali różnego rodzaju zmiany o charakterze politycznym. Także my nie wiemy tak naprawdę, jakie będą skutki. One mogą być dalej bardziej jeszcze sięgające, niż możemy sobie to dzisiaj wyobrazić. Do tej pory takie sankcje były z reguły nakładane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w wymiarze międzynarodowym, tylko pamiętajmy, że Rada Bezpieczeństwa ma 5 stałych członków, jednym z nich jest Rosja, a każdy ze stałych członków ma tak zwane prawo weta. Więc oczywiście żadna rezolucja przeciwko Rosji na Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie przejdzie. W związku z czym musimy zejść do szczebel niżej, do organizacji międzynarodowych, no taką organizacją czy międzyrządowych jest Unia Europejska, która w swoim traktacie o Unii Europejskiej ma chociażby artykuł 300 czy 60, które wyraźnie mówią, że tego typu sankcje może w sposób zorganizowany, instytucjonalny i zgodnie z prawem międzynarodowym, to jest dokładnie artykuł 301 dotyczący właśnie postępowania w takich przypadkach traktatu Unii Europejskiej, może po prostu nakładać. One są natychmiastowe, jednolite, skuteczne, tylko właśnie bardzo ważne jest to, żeby one zostały wprowadzone za zgodą wszystkich. I tutaj,
No właśnie pytanie też takie, dlaczego taki opór był niektórych państw? Do dzisiaj widzimy, no, że Szwajcaria się waha, chociaż wiadomo, że kwestie Unii Europejskiej bardziej nas interesują, czy o nich myślimy, ale no Niemcy choćby dosyć długo zastanawiały się, rozważały. Inne kraje też zgłaszały pewne wątpliwości, czy chciały wyłączyć pewne kwestie z tych sankcji.
Bardzo przykre zachowanie Niemiec tutaj było i wydaje się, że bardzo dużą rolę odegrał premier rządu polskiego, Mateusz Morawiecki, który no raz, że bezpośrednio się zaangażował fizycznie, w tym sensie, że pojechał do Niemiec, do Berlina i no wprost mówił, że to jest nie w porządku, wprost rozmawiał z kanclerzem Niemiec. Natomiast Niemcy oczywiście mają swoje własne interesy. Tutaj dzisiaj już wszyscy wiedzą, że olbrzymią porażką Niemiec jest przystąpienie do wspólnego projektu z Rosją, tak jakby ponad głowami Polaków, tej drugiej rury gazowej, czyli Nord Stream 2. To na pewno była porażka, to Niemcy dzisiaj wiedzą, a równocześnie no dzisiaj już poszła informacja, że Niemcy zaprzestali wygaszania swoich elektrowni atomowych. Zrozumieli, że popełnili kolosalny błąd, wygaszając je, przychodząc na siłę wręcz, bo to było takie przychodzenie na siłę, na nitkę gazową z Rosji, więc obyśmy właśnie tutaj to mamy te tak zwane efekty poboczne, czyli wtórne tej sytuacji. Okazuje się, że Niemcy byli na tyle przerażeni tymi efektami pobocznymi, czyli że uderzą te sankcje w ich własne interesy, no byli zdecydowanie, stanęli, jak to się mówi, okoniem przeciwko temu. Ale całe szczęście tutaj bardzo silna postawa Polski, bardzo silna postawa wielu innych krajów, które Polskę wspomogły w tych działaniach, spowodowało przełamanie postawy niemieckiej, bo te inne kraje typu Włochy, Cypr, no siłą rzecz tam jest wielu oligarchów rosyjskich z pieniędzmi, no nie były tak istotne jak postawa Niemiec. No i tutaj warto wspomnieć też, moim zdaniem, bardzo istotną deklaracją z wczoraj chyba, to tylko wczoraj było posiedzenie Komisji Episkopatu Wspólnoty Europejskiej, gdzie bardzo wyraźnie kardynał Jean-Claude Hollerich bardzo wyraźnie powiedział, że to te sankcje powinny być wprowadzone. Nie powinniśmy dyskutować w ogóle. Te twarde sankcje powinny być wprowadzone, bo to jest w interesie wszystkich nas, wszystkich ludzi. No, tutaj moim zdaniem świat chrześcijański ewidentnie chroniący te właśnie wartości, o których mówiłem już wcześniej, czyli te prawa człowieka przede wszystkim, wartości ogólnoludzkie, ponadczasowe, no bardzo naciskał na to, żeby podejść do tego w sposób jednolity, zorganizowany i przede wszystkim systematyczny, bo pamiętajmy o tym, że sankcje powinny być wprowadzone systematycznie. One muszą być tak wprowadzone, żeby mogły obowiązywać przez dłuższy okres czasu, bo wtedy wywołują właściwe skutki, żeby można je było też na bieżąco korygować, bo my nigdy nie wiemy, jakie będą dalsze efekty tych sankcji, więc umożliwienie korekty tych sankcji i przez to też właściwą zmianę postępowania tych krajów, bo to nie jest tylko Rosja. Pamiętajmy tutaj niestety o Białorusi, która no w sposób niewłaściwy, no przecież Białoruś to historycznie kiedyś była Litwa, prawda, znaczy Litwini, to może tak może powiem. Także tutaj to jest bardzo przykre dla nas jako Polaków, to zachowanie, to wsparcie Rosji w tej eksterminacji narodu ukraińskiego. No i wydaje się, że jesteśmy dzisiaj jesteśmy w tym momencie, gdzie no, warto chyba wspomnieć chociażby taki krótki fragment z Księgi Mądrości, gdzie mowa jest o tym, tak, to wydaje mi się, że taki cytat chyba jest dosyć istotny. Tam ja mogę oczywiście się pomylić, ale dla tego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, prawda? Bo to jest kwestia taka, żeby no, wskazać wyraźnie, dlaczego są te sankcje. Dlaczego? I ukarać tak, żeby to była rzeczywiście, żeby to dawało możliwość poprawy, bo to chodzi o poprawę, to nie chodzi o karę, chodzi o umożliwienie opamiętania się i zmiany swojego zachowania. I nie chodzi o to, żeby to było w złości, tylko żeby to było mądrze zrobione, czyli żeby wyzbyć się tej złości i po prostu, żeby to było mądrze zrobione i żeby były efekty, które są korzystne dla wszystkich ludzi, których no, te wcześniejsze nieprawości, czyli te nieprawidłowe zachowania dotknęły. I tutaj moim zdaniem kluczowe jest to, że udało się zrozumieć wszystkim przywódcom, a tutaj jeszcze raz chciałem podkreślić, że no bardzo duża rola Polski, tutaj na pewno Polska bardzo, bardzo pozytywnie jest oceniana nie tylko przez Ukrainę, przez naród ukraiński, ale również przez inne państwa w Europie. Polska zrozumiała, że tutaj wszelkie sankcje o charakterze, bo to można mówić o różnych sankcjach, chociażby w obszarze usług. No Polska była pierwszym krajem, który zamknął przestrzeń powietrzną dla samolotów rosyjskich. To jest bardzo istotne. Inni poszli dopiero za śladem Polski, prawda? Cała Unia Europejska już taką decyzję podjęła, EASA, europejskie władze lotnictwa, ale tutaj no, się spóźniły. Tu Polacy byli pierwsi, którzy z tym wyszli. Restrykcje, tak zwane embargo, wprowadzenie embarga o szczególnym, takim specyficznym znaczeniu, na przykład surowce energetyczne, na wysokie technologie, to jest tylko wycinkowe. Natomiast wprowadzenie transakcji, wprowadzenie restrykcji finansowych, to o czym ojciec mówił na początku, czyli ograniczenie, w ogóle ucięcie po prostu dostępu do SWIFT-u, czyli tego stowarzyszenia dla światowej międzybankowej telekomunikacji finansowej, to jest to, co prawdopodobnie spowodowało totalny zwrot w postrzeganiu sytuacji przez bezpośrednie zaplecze rządu rosyjskiego, czyli przez oligarchów rosyjskich. Oni zrozumieli, że no, ta gałąź, na której siedzą, zaczęła być bardzo jednoznacznie i systematycznie, nazwę to, podpiłowywana, bo tak jak mówiłem na początku, nie chodzi o to, żeby zniweczyć, tylko chodzi o to, żeby opamiętać, żeby zmienić zachowania. No i oczywiście zamrożenie rezerw banku centralnego, to jest bardzo istotne, no bo wszystkie rezerwy banku centralnego jakiegokolwiek kraju, one się mieszczą albo fizycznie w złocie, które gdzieś jest przechowywane i żeby z niego skorzystać, trzeba komuś sprzedać. Ktoś musi za nie zapłacić, prawda? I w jakiś sposób zapłacić. I po drugie, mieszczą się w zapisach wirtualnych, czyli w komputerach, w internecie. I teraz, jeżeli odcinamy dopływ, a tutaj mamy też ludzi dobrej woli, chociażby to stowarzyszenie Anonymous, tak zwanych hakerów komputerowych, o których można bardzo różnie mówić, bo w tym przypadku na pewno pozytywnie, w tym przypadku na pewno bardzo pozytywnie, i oni to odegrali też swoją olbrzymią rolę, no bo też pokazali, że potrafią wejść do serwerów, które obsługują strony rządowe rosyjskie, instytucji finansowych, no i w razie czego są też do dyspozycji w drugiej linii. Więc tu wydaje mi się, że bardzo, bardzo w porządku zachowało się bardzo wiele podmiotów. To nie jest tak, że jeden podmiot, jeden kraj, czy jedna osoba fizyczna, czy jedno przedsiębiorstwo. Bardzo wiele podmiotów zachowało się zgodnie, skutecznie, bardzo konsekwentnie, no i bardzo jednolicie. Ja też powiem, że oczywiście...
Musimy tutaj postawić kropkę, czy przecinek, pewnie do rozmowy wrócimy, ale to też pokazuje już na kolejnej płaszczyźnie, widzimy, że takie wspólne działanie jednomyślne no jest skuteczne. Bardzo dziękuję za naświetlenie nam tych spraw często zawiłych. Słyszymy hasła, a do końca nie wiemy, do czego to przyłożyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję ojcu i dziękuję radiosłuchaczom. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan Sławomir Horbaczewski, ekonomista, był naszym gościem.